on junk like that, you know, which is a real drag. Tring, tring, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Tring, 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 tring. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Tring, tring, because he hates any music played at the appropriate level. Tring, tring, tring.
Dobry wieczór, panie i panowie. Mówię wieczór, ale nagrywamy to bardzo wcześnie rano. Ja nazywam się Konrad Okoński, słuchacie audycji Swing. Razem ze mną w studiu jest...
Michał Niewiara.
I to będzie Swing, czyli audycja o popkulturze, komiksach, filmie, grach komputerowych i generalnie wszystkim, co mogłoby być uznane za fajne przez takich ludzi jak my, czyli dosyć głęboko pojebane geeków. Nie chciałem tego powiedzieć, dlaczego doszło przeklinę na samym początku.
Bo możesz.
To miał być nasz wielki powrót.
Możesz w końcu przeklinać, ponieważ nie jesteśmy w radiu.
Nie było nas tutaj dosyć długo, nie było nas chyba 2 czy 3 miesiące. To było spowodowane naszym generalnym brakiem czasu, który sprawił, że musieliśmy zrezygnować z, że tak powiem, wystawiania regularnego Swinga w radiu. Ale o tym może na sam koniec, żeby nie nudzić was na samym początku. Przechodzimy od razu po muzyczce, przechodzimy do recenzji. Mamy dla was kilka bardzo fajnych zobaczonych filmów. Potem trochę bardzo fajnych informacji. Będziemy mówić o komiksach, które będą wydane niedługo, rysowanych i pisanych przez naszych znajomych. O komiksofonie, o Wolverine 2. Dużo o Pratchettie, bo w sprawie Pratchetta dużo się dzieje. Prawda, nie w sprawie jego choroby, na którą ciągle chyba umiera, ale w sprawie trochę jego twórczości. I na sam koniec bardzo dużo zwiastunów, bardzo dobrych filmów, mam nadzieję, które omówimy specjalnie dla was. Ale najpierw posłuchajcie sobie muzyki i do usłyszenia za chwilę. Pa. Kiedy słuchaliście muzyki, ja starałem się wypłukać amfetaminę ze swojego organizmu.
Wybacz.
Żeby mówić trochę wolniej, ale jestem bardzo podekscytowany, bo wczoraj miałem okazję przeżyć dużo mocnych wrażeń wieczorem, bo udałem się do kina na najnowszy film Zacka Snydera.
A to jest jeszcze film?
Tak, i jak wiesz, Zack Snyder po tym, jak spróbował ekranizować komiksy i generalnie scenariusze innych ludzi.
Tak, a potem stworzył wspaniałe dzieło o sowach.
Tak, uznał, że najwyraźniej wie już o filmach tyle, że może sam napisać scenariusz, który na pewno będzie bardzo odkrywczy i niesamowity. I
no ten scenariusz chyba podchodził bardzo pod ciebie, prawda? Laski walczące na miecze z robotami, nazistami, smoki.
Tak.
Czegoś tam jeszcze chyba zapomniałem, ale naprawdę wszystko, co dla ludzi takich jak ty, Koko, jest zajebiste, tak?
Tak, w dodatku główną rolę w tym filmie, tak jak mówiłem, Zack Snyder, reżyser, scenarzysta, główną rolę gra Emily Browning, którą bardzo lubiłem po filmie Seria Niefortunnych Zdarzeń, w którym grała cichą, niewinną dziewczynkę, która patrzyła smutno w ekran, którą to rolę właśnie w tym filmie także odgrywa.
Też się patrzy w ekran.
Cały czas smutno patrzy w ekran. Poza tym gra tam Vanessa Hudgens, nie jestem pewien, która z tych lasek to była, ale generalnie film opowiada o... Kurczę, trudno powiedzieć. Tak naprawdę są to trzy różne historie zamknięte w jeden film. Bo mamy, trzy warstwy rzeczywistości. Podobnie jak w Incepcji mieliśmy trzy warstwy snu, to tak tutaj mamy trzy warstwy rzeczywistości. Pierwsza, najniższa warstwa, ta rzeczywista. Opowiada o tym, jak zły ojciec, jak się nazywa stepfather po polsku? Ojciec przyrodni?
Ojczym.
Ojczym. zły ojczym, kiedy umiera matka dziewczynek, która była bogata, zapisuje im wszystko. Zły ojczym postanawia tych dziewczynek się pozbyć i główna bohaterka, już nie będę zdradzał w jaki sposób, trafia przez niego do zakładu dla psychicznie chorych. Gdzie on przekupia ludzi, żeby zrobili z niej kompletną wariatkę. I ta dziewczyna zaczyna, że tak powiem, przenosi się tak jakby w swojej głowie do innego miejsca, w którym także jest uwięziona, ale jest uwięziona w takim bardzo drogim burdelu, gdzie spotyka inne dziewczyny, z którymi postanawia uciec. I w momencie, kiedy ona wykonuje taki taniec erotyczny, to one przenoszą się jeszcze do innego świata, do jeszcze głębszej fantazji, gdzie są wojowniczkami, które są wysyłane przez takiego charyzmatycznego starego kolesia, który cały czas wali jakieś morały, to jest akurat dosyć zabawna część filmu. One są wysyłane na takie akcje. I te akcje to jest to, co widziałeś w zwiastunie. Właściwie wszystko, co było w zwiastunach, to były właśnie sceny z tych akcji, na które one idą. Nie bój się, nie spoiluję ci za dużo filmu, to wszystko to jest sam początek, że tak powiem.
Ale ja na ten film nie idę do kina, więc...
Także posłuchaj. Generalnie wydaje się, że to jest film, który jest po prostu czystą akcją i naprawdę wielką przyjemnością. Ale niestety rozbija się to całkowicie, jak dla mnie, o parę małych rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to jest tragiczna, po prostu odrażająca gra aktorska głównych bohaterek.
Czyżby były takie jak Ciri w Wiedźminie?
Wiesz co, nie do końca, bo one są jednak starsze i to są aktorki, więc one potrafią coś powiedzieć.
Ale wiesz co, to w takim razie to nie jest kwestia złej gry aktorskiej, to jest kwestia złych dialogów, złego scenariusza.
Dialogi są tragiczne. To nie ukrywam, że dialogi są tak idiotyczne, że autentycznie siedziałem na krześle i zwijałem się ze śmiechu. Ale one są kiepsko zagrane. Te dziewczyny przez cały czas smutno patrzą, głównie to smutno patrzą w ekran.
Aha. Ale wiesz co, to jest też kwestia właśnie błędów reżyserskich. Ja ostatnio zobaczyłem gdzieś sobie takie review. Jak znajdę to myślę, że wrzucimy linki do tego. Są tam recenzje właśnie z tych nowych epizodów Gwiezdnych Wojen i tam jest pokazane, że ci aktorzy naprawdę, oni nie są złymi aktorami, że Hayden Christensen wcale nie jest taki zły. Tylko naprawdę, jak zobaczyłem epizod trzeci, to miałem wrażenie, że wszyscy ci aktorzy są zażenowani, że mają taką, a nie inną rolę i nie takie, a nie inne teksty do powiedzenia. Więc to jest naprawdę kwestia reżysera, jak współpracuje z aktorami.
Ja wierzę w to i mam nadzieję, mam wrażenie, że tak mogło być, bo przez cały film masz takie sceny, które wydają ci się po prostu idiotyczne i to jest non-stop. Te sceny, wiadomo, te sceny akcji są najlepsze, bo tam się najwięcej dzieje. Ale nawet w tych scenach akcji powtarzane są takie głupoty, które znasz ze wszystkich innych filmów i naprawdę cię to denerwuje. Ale tak
naprawdę... Żeby ktoś się przewraca w momencie, kiedy ucieka przed kimś?
Kurde, scena walki w okopach z nieumarłymi nazistami, prawda? No. Biegnie 20 nazistów i wszyscy mają broń. Tak. W momencie, kiedy dobiegają do dziewczyny, to nagle żaden z nich tej broni, ani jeden z nich nie oddaje ani jednego strzału przez całą scenę, która trwa chyba 10 minut, tylko wszyscy podbiegają do niej i walczą z nią na pięści, że tak powiem. Są niepoliczone sceny, w których przypierają ją do muru i 20 osób mierzy do niej z karabinów, ale oczywiście nie strzelają, tylko ona musi wygłosić jakąś kwestię, po czym zaskakuje ich jakimś ruchem i przełamuje ich opór, że tak powiem. No i jest mnóstwo takich scen, które... Cały film generalnie jest taki, pełen takich scen, które są durne w jakiś sposób. I naprawdę...
Czekaj. Ale to są inne stadia rzeczywistości, czy inne sny, czy jak? Bo już się zgubiłem.
Są sceny, w których ona, że tak powiem, zaczyna tańczyć taki taniec erotyczny, który ludzi dekoncentruje, że tak powiem. I w tym momencie, kiedy ona tańczy, to nie pokazują ci, jak ona tańczy, tylko przenosisz się do innego świata razem z nią, gdzie ona wyobraża sobie, że walczy ze smokami i innymi takimi zitami.
No ale skoro ona sobie to wyobraża, to w takim razie ci naziści, zombie i tak dalej mogą być faktycznie debilami, którzy...
Są, tylko wiesz jaki to ma efekt? Efekt ma to taki, że oglądasz sceny akcji...
I nie ma zerowe napięcie, ja wiem.
Jest zerowe napięcie, bo po pierwsze nie obchodzi cię, co się z nią stanie, bo przez cały film nie buduje w ogóle żadnego powiązania z tymi osobami, bo one nie są ciekawe, one nie mają ciekawych dialogów, one nie mają ciekawej historii i masz naprawdę w dupie, co się stanie z tymi dziewczynami, a po drugie nic nie może im się stać, bo w żadnym momencie właściwie poza jedną sceną na końcu nie zdarza się, żeby one przegrały cokolwiek. A kiedy dostają cios, to wiesz, przebijają ścianę plecami, potem wstają i nic się nie dzieje.
Okej, to nie jest film, który chcę zobaczyć.
Macham do Belego. Ale największą bolączką jak dla mnie tego filmu, bo gdyby nie to, to myślę, żeby się uratował w mojej głowie. Jest pewna niekonsekwencja konwencji, bo film jest generalnie w bardzo ciężkich klimatach. To są klimaty, molestowania seksualnego w rodzinie, to są klimaty zamknięcia, znęcania się nad ludźmi w szpitalu dla psychicznie chorych. A film, wszystkie sceny akcji i wszystkie sceny walk są bardzo, bardzo delikatne. Nie masz nigdy żadnej sceny, gdzie komuś urywana jest głowa, gdzie wyrwane są ręce, gdzie leje się krew. Prawie w ogóle nie ma krwi w filmie. Kilka razy pojawia się na ostrzu na przykład.
Także... No tak, no bo chodzi tutaj o rating filmu, żeby dzieci mogły sobie na to pójść.
Ale nie mam pojęcia, czy ten film mógłby mieć mały rating, bo tam naprawdę są sceny, które nie są wizualnie mocne, ale są tematycznie po prostu mocne. Kiedy koleś zamierza dziewczynę po lobotomii, która jest nieświadoma zupełnie niczego, zamierza ją dusząc ją zgwałcić. Oczywiście nic z tego nie jest pokazane dosłownie, ale nawet scena, w której ktoś przykłada komuś pistolet do głowy i strzela mu w głowę, jest zrobiona w taki sposób, że kamera pokazuje to, po czym przesuwa się tak, że widać tylko twarz tego kolesia, który strzela i on tam strzela i wszyscy krzyczą. Także jest bardzo stonowana brutalność i to mnie raziło po prostu. Kumasz, tak oczekujesz...
Liczyłeś na coś a la Rambo?
No, sam powiedz, co by było, gdybyś poszedł na Rambo, gdzie oczekujesz, że będzie wyzwalał ludzi w biednych krajach i tam nie byłoby pokazana krew w zasadzie zupełnie.
No, stwierdziłbym, że to nie Rambo, dlatego byłem zadowolony z nowego Rambo.
No właśnie, i oczekiwałbyś czegoś w filmie, co nadrobi ten brak krwi, bo albo krew, albo trzeba uzupełnić czymś te cholerne dwie.
Albo jakiś świetny klimat, nie? Dobra gra aktorska.
O rany, nie
napięcie.
Mógłbym się długo wypowiadać i chciałbym spotkać się z kimś, kto widział Sucker Punch, komu się podobał Sucker Punch i byłby w stanie to dobrze umotywować, bo naprawdę...
Ty nie potrafisz.
Ja nie potrafię, a sam wiesz, że lubię debilne filmy akcji, że kąpię się w nich.
Tyle wiem.
Przecież Piąty Element mogę oglądać raz po raz, a to też nie jest zbyt mądry film akcji.
No nie jest. Jakkolwiek mogę go oglądać ze względu na Bruce'a Willisa, który zawsze jest tam panem McClane'em.
O właśnie, kurde. No dobra, dosyć o Sucker Punch. Powiedz mi coś o Unthinkable.
Unthinkable. Najciekawsza rzecz jest taka, że ten film jeszcze nawet nie wyszedł w Stanach. Dostałem go po prostu od znajomego, który dostał to od swojego wujka z Rosji, prawda? Bo Rosjanie zawsze mają filmy amerykańskie szybciej niż nawet tam producenci.
No.
I to jest film, w którym gra Samuel L. Jackson i ta laska, która grała Trinity w Matrixie. No nigdy nie pamiętam, jak ona ma nazwisko. Nieważne.
Karrion Moss.
Dokładnie. I cała fabuła opiera się na tym, że jeden facet podłożył 3 atomówki w 3 miastach Stanów Zjednoczonych i grozi, że je wysadzi. Po czym dał się złapać. I w tym momencie trafia on właśnie w ręce Samuela, który jest katem.
Aha.
I on go naprawdę oprawia przez cały ten film. I nawet nie udają tutaj, że nie wiem, tortury są złe, czy coś takiego, czy że się ich nie stosuje, tylko cel uświęca środki, prawda? Celem jest uratowanie milionów ludzi przed śmiercią, nie? A więc patrzysz na to, co tam zrobił z tym terrorystą i masz taki trochę dylemat moralny mimo wszystko i to mi się podoba. Po prostu nie jest tak, że nie ukrywają tego, że są tortury, tylko zadają pytanie, jak daleko można się w tych torturach posunąć.
Ale film nie jest nudny generalnie, bo to nie jest jakiś taki...
Nie jest nudny, nie ma tam co prawda jakiejś pogoni i tak dalej. To wszystko się rozgrywa w zasadzie w jednym takim kompleksie, w którym właśnie trzymają tego faceta.
Ale jest tam więcej torturów niż tylko tych dwóch, czy tylko tych dwóch jest przez cały czas?
To znaczy nie. Jest Samuel, jest tam Moss, plus jeszcze tam paru przełożonych i parę innych postaci.
Mhm.
Ale oni są najważniejsi. Ten terrorysta, Kat, plus kobitka z FBI, która czy tam CIA, która się to przypadkowo w zasadzie została wkręcona.
No i jak zacnę to?
Podobało mi się. Bardzo. Podobało mi się właśnie ze względu na to, że jest to amerykański film, który pokazuje tą taką ciemną stronę wojny z terroryzmem, która wielu osobom właśnie budzi takie złe skojarzenia, prawda? Tortury i tak dalej. No, a jednak to Amerykanie pokazali w filmie, a nie jacyś Rosjanie czy coś, prawda?
Nie, no jasne. Także, no dobra, czyli polecasz generalnie.
Tak. Jako taki thriller. Ja sprawdzałem jeszcze, co ten reżyser stworzył, ale nie widziałem żadnego z tych filmów. Więc nie mogę polecić ze względu na reżysera, tylko po prostu ze względu na samą tematykę i sposób przedstawienia tego wszystkiego.
Spoko. Ja też mam jedną taką rzecz, o której chciałbym powiedzieć, bo Black Swan widzieliśmy obaj, prawda?
Tak.
Więc będziemy mogli zaraz pogadać, ale jeszcze mam taką...
Ale przecież żeśmy o Black Swan rozmawiali.
Kiedy? Przecież Black Swan był ostatni, a my nie nagrywaliśmy od 3 miesięcy.
Jak to nie? Black Swan było mniej więcej w okolicach świąt.
Tak? Cholera jest.
Tak. To było jakoś tak, że najpierw mieliśmy recenzję Trona, a w następnym odcinku już mówiliśmy o Black Swan. Chyba, że to tylko ja coś tam rajdałem.
Nie, cholera, możesz mieć rację. Dobra, w takim razie nieważne. Ale właśnie o czymś pomyślałem, także muszę to sprawdzić. Bo ja chciałem powiedzieć o Repo Man, ale nie o tym musicalu, który sobie tam istnieje od jakiegoś czasu już, o którym pewnie słyszałeś, czy nie?
Nie słyszałem.
Jest taki musical, który się nazywa Repo The Rock Musical, czy coś takiego, i generalnie tam bardzo dużo różnych celebrytów występuje i to jest taki musical, który ponoć jest tak dosyć średnio udany, ale o ile dobrze słyszałem, to na Broadwayu on chyba też się pojawił i był dosyć znany. I generalnie historia opowiada o tym, że żyjesz w świecie takim trochę post-apo, ale generalnie w świecie przyszłości, gdzie... Teraz będę mówił już o fabule filmu, bo motyw jest ten sam też w musicalu, ale fabuły dokładnie musicalu nie znam, więc będę mówił o filmie. To jest przyszłość, w której pojawiła się firma, która produkuje sztuczne ludzkie organy, takie mechaniczne, co nie?
Tak.
Ale nie organy typu, znaczy także cybernetyczne ręce i tak dalej, ale głównie to chodzi tutaj o takie rzeczy jak serca, wątroby i tak dalej. I ta firma strasznie sobie dużo liczy za te rzeczy, typu wiesz, setki tysięcy dolarów. Ale mają taki sprytny sposób, który polega na tym, że bierzesz u nich zajebisty kredyt i spłacasz go, a jeśli nie jesteś w stanie go spłacić, to w jakimś tam czasie pojawia się tak zwany właśnie repo man, który ma prawo obezwładnić cię i wyciąć ci ten organ. Także kupujesz sobie dodatkowe ileś tam życia, na ile jesteś w stanie płacić, i główny bohater, którego gra Jude Law, z tego względu ten film polecały mi właśnie jakieś laski. I drugim kolesiem jest jeszcze taki czarny koleś, który jest jego, że tak powiem, partnerem.
Tak. No on akurat jest znany, bo ostatnio nawet jak widziałem, to jest tak w telefonie.
Forest Whitaker i on chyba grał w Bad Boys, tego drugiego kolesia, czy nie?
Nie. On grał... Czekaj. Whitaker?
Tak, Forest Whitaker. No nie wiem, w każdym razie ten koleś.
Akurat na szczęście mam pamięć do twarzy. Nie, on nie grał w Bad Boys.
On jest takim murzynem o szerokiej twarzy.
Ty, ale tak, i tym takim lazy eye. On ma lazy eye i on właśnie grał na przykład w telefonie z Colinem Farrellem albo Street Kings. On zazwyczaj jakiś policjantów grywał.
Kurde, chciałem włączyć soundboard ze Star Wars i używać go w trakcie naszej audycji, ale chyba nie mogę tego zrobić, bo nie słychać go na... Czy słychać? Może być go w chatroomie.
Ja nie słyszę. Ja
chatroom, czy słyszycie I am your father? Nie wiem, nikt nie pisze. Może tak, może nie.
Nikt nas nie słucha.
Słyszą, tylko my nie słyszymy. Zajebiście.
Okej. Będziesz musiał potem poddawać te dżingle do samej audycji.
Ale porażka dla mnie. Dobra. Wracając do filmu. Mamy Jude Law, który właśnie wyciąga z ludzi te te części ciała i jak można się łatwo domyślić, trochę wzorem tego filmu Logan's Run, czyli Ucieczka Logana, albo wzorem tego drugiego, którego bardzo lubię, taki niskobudżetowy z Christianem Bale'em, jak on się nazywał, Equilibrium.
Tak.
Ścigający za...
Albo tego, Minority Report.
Ścigający zamienia się w ściganego, to znaczy w pewnym momencie on sam doznaje wypadku, dostaje sztuczne serce i musi zacząć płacić. I od tego momentu, kiedy jest na tej pozycji tego człowieka, który ma to sztuczne serce, to nagle dostaje skrupułów i nie może z tych ludzi dalej zabijać, wyciągać z nich tych rzeczy i nie jest w stanie przez to zarobić pieniędzy i zapłacić za to, nie? Ale jako, że jest najlepszym oczywiście repomenem na świecie, to wszystkich, którzy przychodzą po niego, on wykańcza jednego po drugim, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie film jest takim dosyć średnim filmem akcji, ale...
Aż w końcu przychodzi po niego jego własny kumpel, co?
No oczywiście, że tak. Jest tam trochę takich małych zwrotów akcji, które są dosyć interesujące. Generalnie to nie jest nic fantastycznego, ma trochę fajnych pomysłów, ale jest jedna taka rzecz, która nie pozwoliła mi się nie do końca cieszyć, to jest to, że trochę niewykorzystany jest potencjał. Mamy super setting, czyli mamy przyszłość, w której ludzie mają sztuczne kończyny i odnóża, że tak powiem. A tak naprawdę jedyna rzecz, która z tej przyszłości jest widoczna w tym filmie, to są od czasu do czasu matte paintingi miasta. Od czasu do czasu, kiedy oni gdzieś jadą na przykład, to pokazane jest taka panorama miasta przyszłości, w którym, wiesz, są jakieś tam rzeczy. Ale tak naprawdę nawet jeżdżą takim Volkswagenem, chyba tym nowym garbusem, tylko przerobionym tak na takie szerokie koła. Także film wygląda dosyć niskobudżetowo mimo wszystko.
Może faktycznie nie mieli po prostu jakiegoś byczego budżetu, no. Chcieli jakoś wybudować sobie klimat po kosztach.
Mam wrażenie, że jeśli ktoś szuka czegoś niezbyt ambitnego, ale wiesz, science fiction, to jest akcją, albo jeśli ktoś ma
cycki... To będzie całkiem niezłe.
Albo jeśli ktoś ma cycki, to w tym momencie ten film wam się spodoba, bo z tego co wiem, to chyba nie ma dziewczyny na świecie, która nie leci na Jude Law. Ponoć jest to coś w jego oczach, bo on jest łysiejący, więc ja nie wiem, czy też... To jest takie seksowne.
Nie wiem, ja liczę na to, że to jest dalej seksowne, skoro sam łysieje.
Tak? Łysiejesz? Cholera, nie zwróćcie uwagi.
No come on, znaczy na razie mam tylko za kole, ale to jest jakiś początek.
Hej, ale to łysiejesz właśnie tak jak Jude Law.
I tak jak Bruce Willis.
Tylko, że on ponoć ma takie okrutne oczy, Jude Law.
Jude Law ma okrutne oczy?
No, totalnie.
Dobra, będę pamiętać.
O, fuck. Czekaj, puszczę coś z soundboardu. My tego nie usłyszymy, ale napiszę, ale powiem... Powiem.
Join me. Together we can rule the
Join
galaxy.
Me.
As
and
father
together
and son.
We shall rule the galaxy as father and son. Dobra. Nie jestem pewien, czy Lukas Arts nas nie pozwie za to, że używamy ich dźwięków na audycji.
Oni są do tego zdolni.
No, jestem tego pewien. Dobra, w takim razie to chyba tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które widzieliśmy. Jestem pewien, że widzieliśmy więcej filmów, ale chyba nie chcemy tutaj mówić o starociach, bo ja widziałem na przykład Austina Powersa po raz pierwszy.
Mój Boże.
Ale ten film był dobry i chujowy jednocześnie.
Jesteś odważny. Ja zobaczyłem chyba pierwszą część dawno temu i...
Nie podobała ci się?
Nie podobała mi się. Po prostu... No, poziom durnoty przekroczył moje możliwości.
Kurde, a dla mnie właśnie była perfekcyjny balans między zajebistością i chujem. Muszę przestać mówić takie rzeczy, moja mama słucha audycji.
Pozdrowienia dla mamy oczywiście, jak zwykle.
Tak jest, mamo. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet, który był.
A może jest właśnie w tej chwili? Kto wie, kiedy nagrywamy tą audycję?
Nie no. Aha, masz rację. Komiksy! Komiks Roberta Sienickiego, czyli byłego współprowadzącego Schwinga i Łukasza Okulskiego. Komiks nazywa się Scięty i Okulta, wydawany jest przez wydawnictwo Mroja Press i wchodzi do sklepów 2 kwietnia. Nie, zaraz, 2 kwietnia jest premiera w Warszawie, a 4 kwietnia wchodzi do sklepów, o ile się nie mylę.
Wszystko to lepsze niż Prima Aprilis.
O ile się nie mylę, poza tym... Właśnie ciekawe, czy dlatego 2, a nie 1 kwietnia. No nie wiem. Generalnie ma być jakaś impreza premierowa, z tego coś, co słyszałem, właśnie z Scięty Okulty i nowego kolektywu, numeru 8. I więcej informacji na temat Scienti, po więcej informacji odsyłam was na stronę scientiaokulta.com albo na Facebooka. Szukajcie sobie komiks. Naprawdę warto się zainteresować, bo to jest kawał dobrego komiksu. Tak samo to, jak i nowy kolektyw, to jest numer 8, tematyka Kontakt. Mój komiks się tam znajduje, jest okładka Michała Śledzińskiego.
Mój komiks się tam nie znajduje.
Twój nie, ale twój komiks można zobaczyć na twojej stronie, którą stworzyłeś.
Tak.
Wreszcie. Dobrze, daliśmy dwa miesiące czasu na to.
Owszem.
No w takim razie zapodaj może adres.
Jest to infidel@art.com.
Już działa?
Tak.
Yeah.
Tylko jeszcze zmienię logo z niewiarta na infidel.
Bardzo fajny adres. Co ci go wymyślił?
No w sumie, nie mam zielonego pojęcia.
Burza mój w głowie. Co teraz?
Co teraz? Chyba przerwa na reklamy.
Już teraz, myślisz?
Chociaż, no czekaj, jesteśmy na newsach, więc jeszcze...
Mamy dużo.
Komiksofon!
Dokładnie. Komiksofon to wrocławska cykliczna impreza komiksowa, na której rysownicy prezentują swoje umiejętności poprzez filmik, w którym zmontowane są kadry z muzyką. Generalnie cała idea polega na tym, że oni chcą zgłębić związek muzyki z twórczością, czyli muzyka, która inspiruje do danych rzeczy i muzyka, której się słucha w trakcie rysowania na przykład. Bele mi napisał swoją drogą, że wydają 2 kwietnia, bo 2 kwietnia umarł papież.
Awesome.
Także...
Mogli jeszcze troszeczkę wcześniej, na przykład z okazji Katynia, to znaczy... wiesz...
Czego, co?
Lotu koszącego samolotem.
Z Smoleńska?
Tak, o właśnie.
To już rok?
No już, kurde.
Żartujesz?
Zbliża się, no. Czy już było, już nie pamiętam. Naprawdę.
No co ty, mam wrażenie, że to było wczoraj.
Prawie.
My w ogóle nagrywamy zaraz po katastrofie w Japonii, także jeśli coś tego będzie słuchało za kilka lat, to wiedzcie, że wszyscy przeżyliśmy. Mimo, że mieszkamy w Polsce. Nad którą nadciąga chmura z Japonii.
Tak, ale stary, w ogóle najśmieszniejsze było to, jak byłem właśnie w Anglii, otwieram sobie jakiś WP czy Onet i patrzę, że w Smoleńsku tragedia. I pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to popatrzyłem na kalendarz, czy to przypadkiem nie 1 kwietnia, bo wydawało mi się to totalnie nieprawdopodobne.
O rany. Czekaj, aha, miałem o komiksofonie skończyć jeszcze. Także na pierwszej edycji komiksofonu, która odbyła się, o ile się nie mylę, w lutym? Zobaczyliśmy Marka Rudowskiego i Rafała Otoczaka Tomczaka. Bardzo fajne filmy, oba bardzo różne, bo to nie jest tak, że jest jakaś konkretna forma, która jest wymagana. Po prostu są reguły, że trzeba wykorzystać swoje kadry i swoją muzykę, znaczy muzykę, która cię inspiruje, ale forma zmontowania tego, czy wymyślenia konwencji jakiejś jest całkowicie dowolna, także oba filmy były całkowicie różne. Czy ty, Michale, byłeś też tam?
Nie, ja wtedy akurat nie miałem szansy tam dotrzeć.
Także jest to interesujące i zapraszam 27 kwietnia na drugą edycję, bo wystąpi Arek Lorenz, który jest autorem komiksu Insect, oraz wystąpię ja, czyli Konrad Koko Okoński. Także zapraszamy was serdecznie na tę imprezę i mam nadzieję, że będzie fajnie i że ja zdążę zrobić film. Oczywiście zdążę, jeśli skończą nas twórcy, to oczywiście, że zdążę i nawet już zacząłem. Jeśli tak, nie słuchają, to jeszcze nie zacząłem.
Norma.
Porzućmy to. Pogadajmy o czymś bardziej interesującym. Mianowicie wróćmy na chwilę do klimatu Black Swan. Pogadajmy o Darrenie Aronofskim.
Który porzucił Wolverina.
Właściwie nie wiem, czego porzucił, bo to on chyba nie był podpisany jako reżyser. On tylko wyraził zainteresowanie reżyserią, nie? Nie było coś czegoś takiego? Wydaje mi się, że on nie był zadeklarowany na 100%, że będzie reżyserował ten film.
Ja sobie nie dam tutaj ręki uciąć.
No tak czy siak, miał reżyserować, nie będzie reżyserował. Dlaczego?
Ponieważ tęsknił się za domem.
Tak. Powiedział, że wyjazd do Japonii, bo w Japonii właśnie ma być kręcona druga część.
Chyba będą musieli zmienić lokację.
Dlaczego? Bo scenariusz był napisany i Aronofski ponoć zainteresował się scenariuszem.
Tak.
Ale scenariusz najwyraźniej zakłada Japonię. A czekaj, mają zmienić lokację, bo była katastrofa.
Teraz zajarzyłeś?
Tak.
O
ty suko.
Ale lepsze teraz. Pomyśl, była katastrofa, tam się coś się dzieje z tą tą elektrownią atomową, to może w nowym Wolverine będą prawdziwe mutanty.
Aha, tak, tylko to znajdą tam jakieś miejsce, które nie będzie ogarnięte żywiołem. Chociaż w zasadzie to powinni, bo po pierwsze jedna strona wybrzeża nie jest w ogóle dotknięta. To wiemy, bo nasz drogi przyjaciel Mateusz Urbanowicz Gomdżabar studiuje w Kobe i w Kobe nic się tak naprawdę nie stało.
Okej, to będą nagrywać w Kobe.
A po drugie, czy widziałeś te zdjęcia, które pokazywały stan dróg w Japonii przed i po i kilka dni później? W ciągu czterech dni. Jest taki fragment autostrady, który jest zrobione zdjęcie w dniu katastrofy i cztery dni później. Cztery dni później jest uprzątnięte kompletnie, jest nowa droga.
Świetnie. I teraz już wiemy, kogo wynająć do Polski.
No, także nie, no wiadomo, że na pewno nie wygląda tak cała Japonia, ale mimo wszystko fajnie, że się tak szybko zabrali, bo masakra.
Respekt.
Nie jestem pewien, czy już się zakończyła cała ta sprawa z tą elektrownią atomową.
Nie, chyba jeszcze nie.
Chyba jeszcze nie, bo oni mieli tam taki problem, że wszystkie alternatywne źródła energii, które były potrzebne, żeby zasilać te pompy do pompowania wody, do chłodzenia tego reaktora, one im powysiadały, prawda?
Tak.
Ja słucham takiej fajnej audycji na ten temat. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak ta katastrofa przebiegała i generalnie jak działają i jak wyglądają katastrofy i awarie w elektrowniach atomowych, to odsyłam was do podcastu Stuff You Should Know, do którego linka zapodam wam w notkach. I tam dwaj kolesie naprawdę fantastycznie to tłumaczą, bardzo przystępnie i z tym problemem, że są po angielsku. Także jeśli nie znacie angielskiego, to możecie pocałować się w nos, jak to mawiała moja nauczycielka od angielskiego.
Miła nauczycielka.
Nie, to było świetne.
Moja nauczycielka mówiła nam zawsze, że coś tam z gramatyki jest naszą piętą achillesową i zawsze, kiedy miała powiedzieć to piętą, to się na chwilę zamykała w sobie, bo akurat miała tak na nazwisko.
O, fuck. No, tak jakbyś był klatę hetą.
Ja?
No, nie wiarę. O, rany. Michale, czy jesteś fanem Terry'ego Pratchetta?
Przeczytałem tylko jedną książkę, więc nie mogę powiedzieć, że jestem fanem.
Michale, czy jesteś fanem Neila Gaimana?
Przeczytałem trochę książek i nie mogę powiedzieć, żebym był fanem, ale lubię.
W takim razie jest teraz 5 minut, w trakcie których możesz pójść do toalety, kiedy ja będę mówił o ekranie.
Nie, możesz mówić, naprawdę. Jeśli chodzi o Gaimana, to po prostu mam wrażenie, że w niektórych książkach po prostu czuł się lepiej, a niektóre były zrobione totalnie dla pieniędzy.
Dla pieniędzy, tego bym mu nie zarzucił może, ale wiem, co masz na myśli, bo rzeczywiście niektóre jego książki były napisane trochę dziwnie. Na przykład Księga Cmentarna totalnie mi nie podeszła.
No. Ale mi się na przykład Amerykańscy Bogowie podobali ze względu na właśnie ten taki dosyć ciekawy klimat.
Tak. Tak, no i to była, zresztą to jest chyba jego takie największe dzieło, mimo że to nie jest jego ulubiona książka, to znaczy nie jest to moja ulubiona książka Gaimana.
Może się męczył, kiedy ją robił. No.
Wiesz co, nie wiem, ale w każdym razie nie o tym chcę mówić, bo przede wszystkim o Terrym Pratchettie, bo dwie pozycje Terry'ego Pratchetta zostaną zekranizowane, w tym jedna z nich pisana wspólnie z Gaimanem. Po pierwsze Straż Nocna, będzie przełożona na serial. Nie jestem pewien, chyba będzie to dłuższy serial z tego, co słyszałem w wywiadzie, ale wywiad był, który znalazłem na Stopklatce, chyba zalinkował go Belę. Wywiad był dosyć w kiepskiej jakości, bo świetna jakość obrazu, tragiczna jakość dźwięku i jeszcze te akcenty angielskie, także umknęło mi bardzo dużo. Mówili coś o 13 odcinkach, kręconych w taki sposób, żeby można było oglądać je każdy osobno. Zobaczymy. Straszna Sna to jest ta część, w której komendant Vimes zostaje przeniesiony do przeszłości.
Okej.
Okay. Ale jest to mimo wszystko sprawnie zrobione. Scenarzystą Gavin Scott. Producenci są ci sami, co przy Wiedźmikołaju i Kolorze Magii, co trochę mnie odstrasza, bo ja nie jestem fanem tych dwóch. A druga rzecz to Dobry Omen Terry'ego Pratchetta i Neila Gaimana. I tutaj dobra rzecz dla ciebie, bo scenarzystą będzie między innymi, poza tym samym kolesiem, czyli Gavinem Scottem, będzie Terry Jones z Monty Pythonów.
O, to może będzie zabawnie.
Może, zwłaszcza, że wydaje mi się, że Dobry Omen jest bardzo w klimatach Monty Pythonowskich. Jest dużo takich absurdów. Znaczy, nie żeby Pratchett normalnie nie był dość absurdalny, ale jest tam trochę takich klimatów, także może będzie spoko.
No okej, okay, zobaczymy. Ja zawsze tak od czasu do czasu, jak widzę, że ma być jakaś ekranizacja Sandmana, to mnie to zawsze tak na chwilę przykuwa, ale zawsze jest tak, a może będzie, może nie będzie, może do telewizji, może nie. Zobaczymy. No, ale to bym chciał zobaczyć.
Tak. A ja przypominam jeszcze, że Neil Gaiman napisał jeden z odcinków nowego Doktora Who, który z tego, co Belle mówi i sika w gacie, niedługo będzie miał premierę, nowy sezon. Pewnie zaraz Belle napisze mi na komunikatorze, kiedy dokładnie. Hej Belle, napisz proszę. Także jeden z odcinków będzie pisany przez Gaimana, bardzo fajnie. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o newsy. Zostały nam zwiastuny, Michale, ale najpierw może zrobimy sobie przerwę na muzykę, co?
No to czekaj, może coś zanucimy.
Pom pom. Pom pom.
Pom pom. Pom pom. Pom pom. Pom. What do you know? What do you know? What do you know? The birds and the bees got wise to the light. What do you know? So they took to the trees and took to the skies. What do you know? On top of the chain and safe from the rain. What do you know? What do you know about the ways of the underside? What do you know? Bought a hot shot dead by my North and Guinea. What do you know? Cause they're hip to the bone and hip to the light.
Witamy Was po przerwie. Czas przejść do zwiastunów, ale zanim do tego dojdziemy, że tak powiem, szybkie info od Roberta Sińskiego. Na Wielkanoc ma ruszyć nowy Doktor, a ekranizacja Sandmana ma być i Gaiman nad nią ponoć pracuje. I to jest rzekomo oficjalna informacja. Ale wiemy to od Belego z drugiej ręki, że tak powiem. Więc kto go tam wie?
Może trzeba zahaczyć Gaimana na Last FM-ie.
Co? Czemu?
No on tam ma swoje konto.
Ma na Last FM-ie, masz rację, ale ma też swojego bloga, na którym pisze bardzo dużo ciekawych rzeczy. I stamtąd między innymi dowiedziałem się o ekranizacji Dobrego Omenu. Bo zapodał zdjęcie siebie i Pratchetta, jak świętowali. Swoją drogą to zdjęcie zapodał już dawno, tylko wtedy napisał, że to jest tajemny projekt, o którym nie mogą nic powiedzieć. I teraz wytłumaczył. Taki mały easter egg.
Przypomniał sobie.
Tak. Michale, przejdźmy do tego, co zainspirowało mnie, żeby zaproponować, żebyśmy nagrali dzisiaj coś audycjowego, czyli nowy zwiastun Kapitana Ameryki.
A już myślałem, że chcesz wrócić do mnie, bo to ja zasugerowałem, że trzeba to nagrać w końcu.
Tak? Aha, możliwe, że też. Znaczy tak, to masz rację, to ty ty powiedziałeś, ale ja myślałem wtedy akurat, że o tym do tego się zgodziłem.
Aha.
Pomijmy tematy organizacyjne. Kapitan Ameryka dostał zwiastun. To jest chyba pierwszy taki duży zwiastun nieteaserowy, prawda?
Tak. Tamte to były jakieś takie popierdółki, prawdę powiedziawszy.
I chyba nawet nie zwracałem na nie uwagi, bo nie chciałem sobie...
robić wyobrażenia?
No, tak. Ale cieszę się, że zobaczyłem tego, którego zobaczyłem teraz. Bo naprawdę zrobił mi dobrze ten zwiastun i sprawił, że jestem zaciekawiony.
Wygląda sympatycznie, to muszę przyznać.
Tak, Chris Evans gra Kapitana Amerykę. Tylko powiedz mi, czy on gra też Kapitana Amerykę w tych scenach, w których on jest tym chudym kolesiem?
Właśnie to miałem wygooglować, ale nie zdążyłem.
Albo, czy on gra też Kapitana Amerykę w tych scenach, w których jest dużym kolesiem? Bo większość zwiastunu, on jest jednak takim chudym gówniarzem, ale patrząc tak na rozmiary jego głowy, to możliwe, że...
Że podpięli jakieś inne ciało?
Tak, że to jest wszystko zmontowane.
To się da zrobić, no kurczę, wystarczy zobaczyć tego, jak on się nazywał, Benjamina Batona.
Dokładnie. Także, no fajnie, że zrobili taki origin story, widać, że poświęcą sporo uwagi właśnie temu życiu jego przed zamianą w Kapitana Amerykę. To może być fajne, to będzie taka patriotyczna opowieść.
To takie będzie, chciałbym, żeby to było na takim poziomie jak Iron Man 1. Że właśnie też taka to genezis od tego, jak on jest, no od zera do bohatera po prostu.
Dokładnie, to jest historia chudego człowieka, chudorlawego, który chce zepsuć się do armii, żeby ruszyć walczyć z kimś tam. Z Hitlerem, to jest druga wojna światowa. Tak?
Tak.
Teraz wspomniałem, że Hitler był w trakcie pierwszej wojny światowej, jestem genialny.
Tak,
pan. Robert napisał, że jest nakładana twarz na inne ciało.
No, tak jest.
Ale jest to zrobione bardzo, bardzo, bardzo spoko, a te sceny, w których jest umieśniony, wyglądają dosyć, dosyć pokaźnie, także dlatego rozkminiałem, czy tam jest jego prawdziwe ciało.
Nie, wniosek z tego filmu, sterydy to jest to. I wtedy dzięki sterydom możesz osiągnąć swoje marzenia.
No to prawda, no w końcu go zmodyfikowali, nie? Z tym, że powiem ci, że jak widziałem kiedyś w jakiejś animacji sceny tworzenia Kapitana Ameryki, nie pamiętam, czy to było, czy Spider-Man, czy coś innego, to on wychodził z takiego basenu zajebistego, gdzie wchodził jako taki chudy człowiek i wychodził z takiego basenu właśnie z tym, tym specyfikiem i był taki przypakowany i to było takie fajne, a tutaj go wsadzają do jakiegoś tego, do jakiejś kapsuły i no ten, takie nowoczesne i nie podobało mi się tak bardzo.
Technologia pana Starka.
Nie wiem. Ale no nie mam nic do zarzucenia temu zwiastunowi. Naprawdę miałem kompletnie miałem w dupie Kapitana Amerykę wcześniej. Nie jako postać, tylko jako film. A teraz no jestem zaciekawiony i czekam. Bardziej niż na Thora nawet.
No, bo wygląda to o wiele lepiej.
No, wygląda na dopracowane w każdym calu. Fajny, nawet wydaje mi się, że kolory są bardzo fajnie dopracowane do tych takich starych czasów, że niby wszystko jest takie wypłowiałe, takie pozbawione, wiesz, nasycenia.
Tak, tak, tak. No, proste filtry.
Czy jeszcze ma z nami jakieś synonimy słowa wypłowiałe? Nie no, sam...
Ure.
Chciałbym nawet coś zarzucić, coś, wiesz, zasugerować, że czymś mnie martwi ten zwiastun, ale nie, naprawdę jest fajnie.
Mi się trochę nie podoba to, że jako takich nazioli tam prawdziwych chyba nie zobaczymy, bo z tego, co widziałem z trailera i z jakichś zdjęć, to są tylko ci kolesie z oddziałów Red Skull'a i oni wyglądają na takich troszeczkę, no, nawet nie powiem, żeby jakieś dieselpunkowo, ale to są tacy wyrąbani Niemcy.
No, to prawda, ale z drugiej strony wyobrażasz sobie, jakie mogłyby być głosy sprzeciwów na temat zmieniania historii i tak dalej, gdyby oni sobie...
Jakoś nie słyszałem głosów sprzeciwu, kiedy wyszły bękarty wojny a propos zmiany historii.
Ja byłem z głosem sprzeciwu, bo się nudziłem.
Tak, ale tam chodzi mi o historię, a nie o przeprowadzenie historii.
No czekaj, puszczę Łukiego.
No.
No i w zasadzie to tyle. Nie mam nic więcej do powiedzenia o Kapitanie Ameryce.
Cars.
Cars 2. Auta numer 2. Nowy film Pixar. I jestem straszliwie skonfliktowany w tym momencie.
Ja wiesz co, nie czekam na ten film, bo jedynkę przyjąłem dosyć na chłodno.
Ja przyjąłem jedynkę fantastycznie ciepło i jestem ogromnym fanem. Jest to dla mnie drugi najlepszy film Pixar. Nie czekaj. Trochę to były duże słowa. Jest to jeden z moich ulubionych filmów Pixar, które mogę oglądać raz po raz, tak jak nie ma mocnych.
To już prędzej.
Ale nie przepadam za Pixarowymi sequelami. Uważam, że Toy Story 2 było niepotrzebne, co już pewnie wiesz, ale i myślę, że nie ma po co, że nie mają po co robić tego. I że to jest...
Jak to po co? Na pieniędzy.
Że to jest zagranie na kasę, no i zresztą tak to właśnie wygląda w zwiastunie. To taka historia dopisana kompletnie z innej beczki.
No totalnie. Wtedy tam było ratowanie jakiegoś kraju, a tutaj nagle przejażdżka po całym świecie dookoła.
Czekaj, tam nie było ratowania kraju, o czym ty mówisz? Tam...
Nie kraju, miasteczka. Ja teraz tak. Mi się połączyły, pomyślałem o drugiej części i zamiast miasteczka wsadziłem
tam?
Kraje.
Co ty, tam była historia dojrzewania próżnego, pewnego siebie samochodu, który myślał tylko o sobie i o wygranej, ale poznał, czym jest prawdziwe życie, czym jest rodzina i tak dalej, i przyjaciele, i to było takie piękne i fajne. A tutaj generalnie mamy pomieszanie Bonda z wyścigami Tokyo Drift chyba.
No, coś takiego widziałem.
Ja jestem pewien, że ten film będzie dobry. Mam pewność. Podejrzewam, że nawet dostanie jakąś nominację do Oscarów. No może tu trochę przesadzam, ale jestem pewien, że będzie dobry, bo Pixar jeszcze nie wypuścił nic słabego, ale myślę, że jest zbędny. Tak samo jak Toy Story 2.
I owszem. Amen. Ja za to ci powiem jedną rzecz. No. Wczoraj jechałem sobie samochodem na zakupy do Lidla.
No.
I na ścianie jednego z budynków...
Dobrze, że nie do Biedronki, bo Biedronka jest dla najbiedniejszych. To by znaczyło, że jesteś najbiedniejszy.
jeszcze aż tak źle ze mną nie jest, ale jechałem właśnie tam jedną z ulic Wrocławia i na ścianie jednego z budynków zobaczyłem jeden wielki billboard z Nedem Starkiem siedzącym na żelaznym tronie.
W Polsce?
Tak. I Gra o Tron wyjdzie u nas w kwietniu, tam chyba z jakimś tygodniowym opóźnieniem może, no ale to jeszcze trzeba będzie sprawdzić dokładnie. Ale już w kwietniu, stary, w przyszłym miesiącu Gra o Tron będzie i w polskim HBO, i w polskim internecie.
Rany boskie, jesteśmy krajem pierwszego świata.
Tak, tak.
Fantastycznie, fantastycznie. My z Michałem obaj jesteśmy ogromnymi fanami książki serii. Jak się nazywa seria? Pieśń Lodu i Ognia.
Tak, tak, tak. Serial będzie mieć 10 odcinków, tak by the way.
Co? Tylko?
Tak. Pierwsza część, no? 10 odcinków. No, tak? Słucham?
Sezon ma 10 odcinków.
Tak, pierwszy sezon. Myślę, że to starczy. To jest około 9 godzin na opowiedzenie historii pierwszego filmu.
Pierwszego tomu?
Pierwszego tomu, no.
Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. I z tego, co widziałem, na razie wszystkie rzeczy, które widziałem z filmu, wszystkie filmy zwiastunowe bardzo mi się podobały.
Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na stronkę winteriscoming.net, tak z myślnikami pomiędzy. I tam są wszystkie materiały wideo i foto, jakie zostały umieszczone. Oczywiście ostrzegam przed jakimiś spoilerami, bo takie też się mogą tam pojawić. Nawet w samych wideo widziałem niektóre spoilery. Ale w zasadzie jeśli ktoś nie czytał książki, to nie wie, że to spoilery.
Nie będą, no właśnie, nie będą rozumieli, o co chodzi. No spoko, spoko. Ja jestem bardzo dobrze nastawiony do serialu. Myślę, że będzie dobry. Będzie zacny. Zwłaszcza, że ja nie jestem totalnym maniakiem, tak jak ty.
Ja jestem maniakiem i jestem zadowolony, bo po prostu... No... Nie jestem ortodoksyjny, o tak.
No dobra, no dobra.
Jestem nieortodoksyjnym maniakiem.
No rozumiem. Coś jeszcze w zwiastunach. Widziałem zwiastun tego filmu, tylko teraz to już ciężko mówić o zwiastunie, bo ten film już jest w kinach. To jest bitwa o...
Jest... Los Angeles, tak.
Właśnie. Czy ten film jest warty zobaczenia? Bo zwiastun był interesujący, ale...
Z tego co wiem, to nie. Z tego co czytałem, to ten film jest gorszy i głupszy niż Dzień Niepodległości.
Ej, ale Dzień Niepodległości był...
Wiem, podobał ci się, mi też się podobał, ale tak jak patrzeć z perspektywy, to naprawdę był zły. Bo to był film przepełniony sztampowymi postaciami.
No tak, tylko że ten film był generalnie sztampowy.
Tak, zrobiony przez ten sam sztampowy zespół.
No, może. Co? Który? Jak? Co? Jak? Co ty mówisz? Jak
no, Dzień Niepodległości został zrobiony przez tych samych ludzi, którzy stworzyli Godzilla 2012 i jak to się nazywało? Pojutrze. Czyli ogólnie próbują nam sprzedać dokładnie ten sam film za każdym razem.
O rany, Pojutrze, ja pierdzielę. Jasna dupa, widziałem ten film niedawno.
I co?
Ach, kurwa. Musisz zrozumieć jedno. Widziałem najpierw 2012. I nie mogę uwierzyć, że ktoś dał mu dwa razy pieniądze na ten sam film, w dodatku nie tak dobry film.
No.
A Pojutrze było już absolutnie denne. To jest film, w którym wszystkie kwestie są one-linerami.
Tak.
Naprawdę...
Czy twój mózg się właśnie zlasował?
Tak, nie mogę już myśleć. Musimy kończyć za chwilę. Pogadamy jeszcze tylko o Mortal Kombat, bo widziałem, że napisałeś, że chciałbyś pogadać o Mortal Kombat.
Oj, bardzo.
Nowy Mortal Kombat ponoć szokuje brutalnością. Mój Boże.
Oj, coś nowego, straszne. Nie, wiesz co...
No, ponoć tak do przesady. Ja nie widziałem filmów, szczerze mówiąc, z tego i nie wiem, czy to prawda.
To jest Mortal Kombat 9 już. Czuję się stary. Ale po tym, jak wyszły poprzednie dwie czy trzy części, na które patrzeć nie mogłem, tak, ta jest takim właśnie powrotem do korzeni, bo znowu wycofali coś takiego jak trójwymiarową arenę. Znowu walczysz na arenach 2D, czyli przesuwasz się lewo i prawo.
Nie? No spoko, tak.
Brutalność, owszem, jest. Dodali do tego jeszcze jakieś ujęcia rentgenowskie, że widać jak kości pękają, jak wyrywasz kolesiowi jakąś wątrobę czy cokolwiek. To jest polewne, naprawdę. Ale wiesz co, ta gra, mam wrażenie, została jakoś tak zbalansowana, że troszeczkę stała się grą casualową, dla casuali.
W sensie chodzi o rozgrywkę teraz, nie o wyrywanie ludziom...
Tak. No bo tak, no bo rating tej gry to jest od 18 lat, no ze względu na brutalność, no to jest jednak Mortal Kombat i to no, powinno być Mortal. Chociaż to zostało pociągnięte do takiej przesady, że ten, który wygrał, teoretycznie też powinien umrzeć z tymi wszystkimi złamaniami, brakami w organach wewnętrznych, etc., etc.
Oj, pierdolenie, to tylko gra komputerowa.
Wiem, ja wiem. Ale właśnie dodaję raz, że zrezygnowali z jakichś durnych rzeczy, które były w poprzednich częściach. Tak, tutaj też dodali teraz opcje gry na przykład dla 4 graczy, gry przez sieć, jakichś tam tag teamów, etc. Podoba mi się to. Nie powiem, żebym to kupił od razu, ale nie, trochę taniej, ale zastanawiam się nad tym. Pograłem w demo i naprawdę byłem zadowolony.
Mortal Kombat jest dla mnie o tyle ciekawe, że jest jednym z dowodów tej takiej amerykańskiej, znaczy generalnie światowej ludzkiej hipokryzji na temat brutalności i seksu, bo generalnie wiesz, że działa to w ten sposób, że możesz w grze generalnie, za dużo razy generalnie, prawda?
Tak.
Możesz w grze złamać każdą...
Generalnie za dużo, no.
Możesz złamać każdą kość przeciwnika i zabić jego dzieci, ale jeśli możesz jednocześnie pocałować jego żonę albo zobaczyć jej cycki, to już gra może być niepuszczona ze względu na zawartość scen erotycznych, nie? Generalnie seks jest dużo gorzej akceptowany i bardzo fajnie jest to skomentowane w najnowszym Penny Arcade dzisiejszym, bo wychodzi Duke Nukem Forever wreszcie, prawda?
Tak.
I twórcy postanowili oddać hołd Duke'owi w ten sposób, że dodają do gry taki tryb, w którym musisz biegać za laskami i klepać je po tyłkach.
I ta gra nie wyjdzie.
I wywołało to kontrowersje, bo to takie bardzo nieładne. I Penny Arcade skomentowało to tak, że dwie osoby gadają. Jedna mówi: czy wiesz, że jest w Duke Nukem tryb, w którym chodzisz i musisz klepnąć kobietę w pupę? A drugi koleś mówi: czy wiesz, że jest tryb w Call of Duty, w którym możesz zamordować milion osób? Nazywa się Call of Duty. Ej, to możemy tym chujowym dowcipem skończyć dzisiejszy odcinek Szwing.
Tak, myślę, że już powinniśmy, bo staczamy się na dno znowu.
Sorry. W takim razie kilka spraw organizacyjnych. Nasza audycja znajduje się na stronie swing-podcast.blogspot.com. Tam mam nadzieję, że będzie dalej się ukazywała, ale musimy zaznaczyć, że nie będzie to ukazywanie regularne, ponieważ obaj z Michałem jesteśmy na 5. roku naszej uczelni i obaj pracujemy albo zawodowo, albo zleceniowo. I po prostu ten czas jest taki dosyć...
Napięty.
Jest mało czasu. Mamy do zrobienia dyplomy, jesteśmy na uczelni artystycznej, to znaczy, że po zapisaniu pracy magisterskiej musimy zrobić dwa dzieła, że tak powiem, dyplomowe.
I jeszcze napisać pracę magisterską.
Także jest tego pracy dużo. To nie jest tak, że się tłumaczę, po prostu chcę wytłumaczyć, wyłuszczyć wam, dlaczego Swing może nie ukazywać się tak regularnie. O ile się nie mylę, Spuścizna, czyli offspin swingowy, tworzony przez Belego i Janka, ukazuje się od czasu do czasu. Chyba zrobili już drugi odcinek.
Woo.
Albo trzeci. Ja szczerze mówiąc, trochę jestem do tyłu, muszę je nadrobić.
Ja się zatrzymałem na drugim, więc nie wiem, czy coś straciłem, czy nie.
I coś jeszcze... coś jeszcze miałem powiedzieć, ale zupełnie zapomniałem. Jeśli sobie przypomnę, umieszczę te informacje w notkach. Dzisiejszy odcinek nagraliśmy z live chatem na Ustreamie i udało się to dosyć dobrze. Moje łącze zdecydowanie wytrzymało to, także mieliśmy też stream wideo, który niestety zawierał tylko mnie w moim pokoju z ogromnym mieczem i prześcieradłem zasłaniającym wejście do pokoju.
Przyznaj się, mieszkasz po prostu w jakimś baraku.
Tak, mieszkam w baraku, ale jest to barak z tapetą na ścianie, tak ładną w kwiatki. Dobra, w takim razie kończymy moje rzeczy, czyli komiksy, ilustracje, wideo i generalnie fragmenty mojej animacji dyplomowej. Można wszystko to znaleźć pod adresem cocoart.net. Michała na infidel@art.net.com. A Shwing, jak już mówiłem, shwing-podcast.blogspot.com. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Shwing prowadzili dla was Konrad Okoński
i Michał Niewiara.
Pa, pa. To, co teraz powiemy, nie znajdzie się w Shwingu, bo teraz leci muzyka.
Masz może no.
Tak, tak, słuchaj.
No.
Poleciało.
Ja sobie musiałem to wyobrazić, nie usłyszałem tego.
No.
Jezu, ty to zrobiłeś jakby te łuki wyła, nie Vader.